Kochane dzieci, droga młodzieży, umiłowani bracia i siostry, przyznaję się, że z wielką radością przyjąłem zaproszenie waszego księdza proboszcza, abym dzisiaj dokonał intronizacji relikwii świętego Jana Pawła II do waszej wspólnoty parafialnej i tą drogą podzielił się wspomnieniami o świętym, u boku którego miałem szczęście być przez ostatnich 10 lat jego życia jako jego drugi osobisty sekretarz. Wspominając słowa Jana Pawła II, święci nie proszą, abyśmy ich chwalili, lecz naśladowali. Dlatego w poczuciu obowiązku pytamy, czego uczy nas świętość tego niezwykłego ucznia Jezusowego z XXI wieku? Kim on był i kim powinien być dla nas? Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem. Mimo, że takim samym jak my, to jednocześnie innym, odróżniający się swoim zachowaniem, postawą, sposobem mówienia czy reagowania. Jakoś w przeciwny sposób promieniował, oddziaływał na innych. Stając przy nim, odczuwało się pokój, miało się poczucie bezpieczeństwa, życzliwości. Skąd czerpał tyle sił? Skąd u niego był ten szczególny charyzmat? Do tego wszystkiego dorastał już od początku swojego życia. Już od najmłodszych lat był pilnym i obowiązkowym uczniem, aby zdobyć wiedzę, dzięki której potem mógł podjąć odpowiedzialne obowiązki. Tak licznie zebranym tutaj ministrantom, dzieciom i młodzieży chciałbym powiedzieć, że do Ojca Świętego często przyjeżdżał kolega z lat dziecięcych z Wadowic, pan Jerzy Kluger z pochodzenia Żyd. I najczęściej podczas obiadu wracali wspomnieniami do swoich lat spędzonych w Wadowicach. I kiedyś pan Jerzy Kluger opowiadał, że często chodził bawić się z Karolem. Mówił, że najczęściej graliśmy w piłkę. I zazwyczaj stawialiśmy Karola na bramce, nie dlatego, że był słabym sportowcem, ale zazwyczaj wszyscy chłopcy chcą grać w ataku, więc Karol już wtedy z pokorą pozostawał na bramce. Ale po pewnym czasie pan Jerzy mówi, że Karol spoglądał na zegar na wieży kościelnej, zostawiał boisko i wracał do domu. Już wtedy wiedział, ile czasu może przeznaczyć na zabawę, a pozostały czas na swoje obowiązki. Kiedyś mówił, że również często wspólnie odrabiali lekcje. Zdolniejszy kolega pomagał słabszemu. I po każdym przedmiocie pan Jerzy mówi, że Karol wychodził do drugiego pomieszczenia. Często zastanawiało go, po co on tam idzie. Czy coś zjeść, czy napić się wody, czy skorzystać z łazienki. I mówił, że kiedyś drzwi były lekko uchylone i zauważył, jak Karol klęczy i modli się. Czyli po każdym odrobionym przedmiocie dziękował Panu Bogu i prosił o dary Ducha Świętego, o dar mądrości w odrobieniu kolejnej lekcji. Gdybyśmy mieli mówić o sposobie bycia, to na pewno trzeba by powiedzieć, że to człowiek wiary. Jego myśli ciągle zwracały się ku Panu Bogu. To była jakby nieustanna modlitwa. Głęboko w sercu zapadły mu słowa świętego Anselma. Karmię was tym, czym sam żyję. Jako kapłan miał świadomość, że posługa słowa jest objawieniem tego, co naprzód zostało przygotowane na modlitwie. Że prawdy głoszone muszą być wewnętrznie przeżyte. Muszą znaleźć się najpierw w przestrzeni modlitwy, medytacji. Dlatego nigdy nie żałował czasu na modlitwę. I zawsze musiał go mieć tyle, ile uznał za stosowne, a czas ten dla niego był najważniejszy. Nigdy nie poświęcał go kosztem innych zajęć. Jeszcze przed poranną toaletą, zaraz po powstaniu ze snu, leżąc krzyżem w swojej sypialni, odmawiał cząstkę różańca świętego. Dopiero potem szedł do kaplicy na poranne modlitwy i rozmyślanie. Wiemy, że Ojciec Święty był wielkim teologiem, można powiedzieć, i mistykiem. Ale chcę wam, moi drodzy, powiedzieć, że każdego dnia modlił się także w sposób bardzo prosty. Swoje modlitwy rozpoczynał od odmówienia całego pacierza katechizmowego, tego, którego uczyliśmy się przystępując do pierwszej Komunii Świętej. A więc rozpoczynał od Ojcze nasz, zdrowaś Mario, wierzę w Boga, 10 przykazań Bożych, 5 przykazań kościelnych, prawdy wiary. Modlił się codziennie o dary Ducha Świętego, za każdym darem odmawiał Ojcze nasz, zdrowaś Mario. Codziennie śpiewał godzinki. Wiemy, jak to robił, ponieważ do tego nas przygotował. Przy końcu swojego życia modlił się, słuchając nas. I w życiu modlitwy Jana Pawła II uderza nas ewangeliczna prostota. Często do ludzi mówił: modlę się za ciebie, będę pamiętał. Kiedyś zwierzył się, że zawsze modli się w intencji tych, z którymi ma się spotkać i po spotkaniu z nimi. Do Ojca Świętego opisano listy z prośbą o modlitwę z całego świata. I na jego polecenie intencje te w poszczególnych sekcjach językowych w sekretariacie stanu były przepisywane na oddzielną kartkę i potem trafiały do jego apartamentu. Kartki te kładliśmy na klęczniku i ile razy Ojciec Święty przychodził do kaplicy, brał je do ręki, czytał. Często nad załączonym zdjęciem czynił znak krzyża, potem się modlił i raz w tygodniu w tych intencjach sprawował najświętszą ofiarę. Być na kolanach przed Bogiem to nade wszystko być na kolanach przed Jezusem Eucharystycznym. Dlatego msza święta dla świętego była sprawą najważniejszą i najświętszą. Stanowiła centrum jego życia i każdego dnia. Wyznaje, że jako kapłan nigdy nie opuścił sprawowania najświętszej ofiary. Zawsze mszę świętą sprawował we wspólnocie. Dlatego codziennie do swojej kaplicy zapraszał gości, a po mszy świętej znajdował czas, by z każdym się przywitać i wręczyć mu swój papieski różaniec. Jego umiłowanie Eucharystii wyrażało się również w trwaniu u stóp Chrystusa utajonego w Najświętszym Sakramencie. Każdego dnia bardzo wiele czasu spędzał w kaplicy, a w każdy czwartek, nie tylko w pierwszy czwartek miesiąca, odprawiał godzinę świętą. I znowu swoje modlitwy przeplatał polskimi pieśniami eucharystycznymi, które sobie sam nucił albo śpiewał. Swoje medytacje przeplatał modlitwami z modlitewnika jeszcze z lat seminaryjnych. Odmawiał wszystkie litanie. Czasami myślałem, czy trzeba aż wszystkie. On to robił. I chcę, moi drodzy, nadmienić, że nigdy tej godziny świętej, podobnie i drogi krzyżowej w piątek, nie opuścił. Nawet podczas swoich pielgrzymek międzynarodowych, kiedy program był tak bardzo napięty, organizatorzy wiedzieli, że muszą wyznaczyć czas na jej odprawienie, bo inaczej opóźniał im program o całą godzinę. W sakramencie Eucharystii Jezus Chrystus, Odkupiciel człowieka, uobecnił swoją zbawczą ofiarę, którą złożył na ołtarzu krzyża. Dlatego pobożność eucharystyczna w życiu Jana Pawła II niejako organicznie związała się z miłością do Jezusa ukrzyżowanego. Tajemnice cierpienia Jezusa i Jego Matki jako kapłan rozważał na dróżkach kalwaryjskich, a w każdy piątek, nie tylko w okresie Wielkiego Postu, budowaliśmy się swoim papieżem, widząc go klęczącego na posadzce swojej kaplicy czy tarasu apostolskiego przed stacjami Drogi Krzyżowej. W okresie Wielkiego Postu jednoczył się z Chrystusem cierpiącym, śpiewając razem z nami w swojej kaplicy pieśni o Jego męce i gorzkie żale. W świetle tego, co zostało powiedziane, możemy stwierdzić, że święty trwał na kolanach przed Bogiem, żył Bogiem i dla Boga. Kto się z Nim zetknął, od razu mógł zauważyć Jego głębokie zjednoczenie z Bogiem. Kontakt z Nim zbliżał do Pana Boga. Człowiek zostawał niejako wciągnięty w tajemnicę Bożej obecności. Stąd wiele ludzi podkreślało, że od Ojca Świętego promieniowało jakieś światło, jakaś nadzwyczajna energia, siła, moc. Wiele odczuwało to Jego głębokie spojrzenie, przejrzenie. To wszystko płynęło z Jego modlitwy z Bogiem. On nie dzielił swojego życia na zajęcia i modlitwę. On się tym wszystkim modlił. Niektóre z praktyk religijnych, w których święty wypowiada swoją miłość do Chrystusa i Jego Matki, zalicza się do tak zwanej pobożności ludowej. On, człowiek wielkiego umysłu i o duszy artysty, nie wstydził się nosić szkaplerza i tych prostych form pobożności. W godzinkach o niepokalanym poczęciu Najświętszej Marii Panny, w pieśniach ludowych, jak na przykład polskie kolędy na Boże Narodzenie, w gorzkich żalach, umiał dostrzec głębię treści religijnej i biblijnej, teologicznej. W miesiącu maju i czerwcu zawsze po kolacji wychodziliśmy na taras, gdzie była kaplica Matki Boskiej Fatimskiej i tam śpiewaliśmy majówki, a w czerwcu litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa. I wśród wielu form pobożności bliskie sercu Ojca Świętego było także pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych, które rozpoczęło się jeszcze w latach dziecięcych. A potem pamiętamy, jako papież zawsze starał się nawiedzać sanktuaria maryjne. Często koronował obrazy, wręczał Matce Bożej złotą różę czy swój papieski różaniec. Dlatego trudności i cierpienia, których w życiu mu nie brakowało, nie załamywały go, ale umacniały w oddaniu się Bogu, w tym jego totus tuus cały Twój. Pamiętamy, że ile razy był w Polsce, to zawsze był na Jasnej Górze. Tylko podczas ostatniej pielgrzymki nie mógł już tam pojechać, więc ojcowie Paulini przywieźli cudowny obraz Matki Boskiej Częstochowskiej do rezydencji arcybiskupów krakowskich. Myślę, że większość tutaj z nas zebranych dobrze jeszcze pamięta dzień 13 maja 1981 roku. Głos proroka naszych czasów miał być uciszony. Swoje ocalenie Ojciec Święty wiąże z Matką Boską Fatimską. Często mówił, że kolejne lata pontyfikatu są mi darowane. Moi drodzy, dotychczas mówiłem, że wyróżniała go modlitwa pokora, ale chciałbym podkreślić, że Ojciec Święty był przede wszystkim człowiekiem. Ciągle myślał o drugim człowieku, był o niego zatroskany. Stąd jego nauczanie o obronie życia, o prawie do pracy, do wolności, do godności. Szczególną troską otaczał dzieci, młodzież, osoby starsze, cierpiące. Pamiętamy, że w jego posługiwaniu nigdy nie zabrakło spotkania z nimi. Zawsze starał się cierpliwie i uważnie każdego wysłuchać. Nigdy nie sprawiał wrażenia, że się spieszy, że ma ważniejsze sprawy do załatwienia. Nigdy nikogo nie krytykował, ani nie wydawał opinii o innej osobie w towarzystwie innych, nie żartował z innych. Można powiedzieć, że całe życie, całe postępowanie Ojca Świętego było uderzające. Każdej niedzieli, jeśli tylko był w Watykanie, w godzinach wieczornych do sali klementyńskiej zapraszał pielgrzymów, najczęściej byli to Polacy. Po krótkiej modlitwie i błogosławieństwie podchodził do każdej grupy, aby z nimi zrobić zdjęcie pamiątkowe. I jednej niedzieli ojciec Hejmo przyprowadził trochę więcej pielgrzymów, więc Ojciec Święty musiał się jak gdyby między tymi grupami przeciskać. I po skończonej audiencji mówi do mnie: Mieciu, powiedz ojcu Hejmo, niech jeszcze raz przyprowadzi mamę tego księdza, gdyż nie tak się z nią przywitałem. Oczywiście miałem problem, o kogo chodzi, ale ojciec Hejmo zidentyfikował osobę i kiedy z nią rozmawialiśmy, to wcale nie miała poczucia, że nie została dostrzeżona przez Ojca Świętego. Wręcz przeciwnie, była uradowana i szczęśliwa, że mogła uścisnąć jego dłoń i ucałować pierścień. Uderzyła mnie wtedy bardzo uwaga i wrażliwość Ojca Świętego na to, co robi, że nie jest to tylko powierzchowne, ale w każdym spotkaniu jest dialog z człowiekiem. Moi drodzy, jakże cieszą się nasze serca z tego, że świat nie zapomniał o Janie Pawle. Po jego kanonizacji wiele osób prosi o jego relikwie, o modlitwę przy jego ołtarzu. Powiedziałbym, że Ojciec Święty jest nadal żywy. Tyle, że w nas. Myślimy o nim wiedzeniem nakazem serca, pragnieniem bycia człowiekiem Bożym tak, jak był nim on, nasz Ojciec Święty. Zarazem chcemy wyrazić w ten sposób dziękczynienie Panu Bogu, że jest możliwe być człowiekiem dobrym i pięknym. Nadto w naszym wspominaniu o Ojcu Świętym kryje się prośba, abyśmy my sami mogli stawać się lepsi, by lepszymi dzięki Bożemu błogosławieństwu stawali się nasi bliscy, rodacy, ojczyzna i cały świat, aby wszystko stawało się lepsze dzięki działającej w nas łaski Bożej. Naśladujmy więc świętego Jana Pawła II, bo przecież mogliśmy widzieć, na czym polega kroczenie do świętości. Niech teraz ta bliskość świętego zachęca i nas do świętego życia, do uczestnictwa we mszy świętej, do spowiedzi, do komunii świętej, do codziennej modlitwy. Jan Paweł II niestrudzenie powtarzał, że prawdziwi uczniowie Chrystusa są zakorzenieni w glebie świętości i nauczył nas prostej modlitwy o świętość. Panie, przyjmij mnie takim, jakim jestem, z moimi wadami, z moimi słabościami, ale spraw, bym stał się takim, jak tego pragniesz. Dzisiaj, co do skuteczności tej modlitwy, nie możemy mieć żadnych wątpliwości. Dzisiaj każdy z nas powinien uczynić ją swoją. Moi drodzy, do takiego świętego dzisiaj przyszliście i takiego świętego dzisiaj wam zostawiam. Amen.